radiowo-naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowany Leszek Łęczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, geolog z Katedry Geofizyki na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Witam pana profesora, dzień dobry.
Witam panią redaktor, witam serdecznie słuchaczy.
Chciałbym pana profesora na początek naszej rozmowy na temat nauki, na temat geologii, na temat tego, co kryje dno Bałtyku, porozmawiać i zapytać o Orłowski Klif. Dlaczego on się tak naprawdę osuwa? Dlaczego dochodzi do jego erozji? Dlaczego my nie jesteśmy w stanie tego jakoś powstrzymać?
Erozja, czy inne określenie, które tutaj powinno być stosowane, abrazja, czyli niszczenie brzegu morskiego związane z oddziaływaniem morza, fal, prądów, jest procesem naturalnym. Brzeg klifowy w Gdyni-Orłowie jest chroniony przepisami. Proszę sobie wyobrazić, że w roku 1935 wojewoda pomorski ustanowił tam rezerwat. I w związku z ustanowieniem rezerwatu instytucje, które zajmują się techniczną ochroną brzegu, czyli w naszym przypadku jest to Urząd Morski, może stosować tylko metody takie, które nie spowodują, że ten piękny krajobrazowo odcinek brzegu będzie obstawiony, prawda, jakimiś konstrukcjami betonowymi czy innymi. Stąd zainstalowane są tam progi podwodne, które służą do rozładowania energii, falowania, i ubytek piasku, którego brakuje na plaży, szczególnie po okresach sztormowych, czyli jesiennych czy zimowo-wiosennych, jest rekompensowany przez refulację. Refulacja polega na tym, że piasek, który jest pobierany z głębszych stref morskich, jest tutaj deponowany, czyli składowany w miejscu, w którym go brakuje.
A panie profesorze, te progi podwodne, o których pan wspomniał, to one mają na celu, ich celem jest jakby spowolnienie tego procesu abrazji?
Tak, bardzo trafnie pani redaktor to ocenia.
To się nie da zatrzymać, ale można spowolnić, tak?
Tak, czyli chodzi o to, proszę państwa, spacerując po brzegu morskim, widzimy, że rozładowanie energii falowania jest w jakiejś odległości 100-150 metrów. Ta fala nam się załamuje. Okazuje się, że załamuje się na rewie, tak? Rewa jest takim wałem, który wypłyca dno w tym miejscu, i fala się załamuje. Jeżeli się fala załamuje, to po prostu ta energia dochodząca do brzegu jest coraz mniejsza, tak? I w związku z tym ma mniejszy wpływ niszczący na brzeg, w tym przypadku brzeg klifu Orłowskiego. Poza tym, tak, należy jeszcze pamiętać, przepraszam, że tutaj wskoczyłem w zdanie, panie redaktor, że jest ten odcinek akurat właściwie poza ochroną Półwyspu Helskiego, tak? Tak więc mamy brzegi, które są w Zatoce Puckiej, no, można powiedzieć w tej części wewnętrznej, chronione przez oddziaływanie takie Półwyspu Helskiego, a ten właściwie nie. On jest w niekorzystnej sytuacji.
Ale czy tutaj mają też zmiany klimatyczne znaczenie, bo ludziom się serce kraje, jak pan profesor pewnie też obserwuje gdzieś na mediach społecznościowych czy w internecie, pojawiają się też artykuły co jakiś czas, bo co jakiś czas dochodzi do takiego osunięcia się, prawda, czy jakichś takich zjawisk, które niepokoją mieszkańców, turystów, i to jest nieuniknione. Ta jedna sprawa to są te prądy morskie, tak, te fale, które tam oddziałują, a sam klimat jakby też ma znaczenie?
Tak, wymienione przez panią czynniki nazywamy czynnikami hydrodynamicznymi. Informacja tutaj od pani redaktor o zmianie klimatu oczywiście jak najbardziej też będzie wpływała na te brzegi klifowe, bo zmiana klimatu spowoduje podniesienie poziomu mórz. I jeżeli podniesie się poziom morza, to nawet to nasze morze wewnątrzkontynentalne, Morze Bałtyckie, również będziemy obserwowali podnoszenie się tutaj poziomu. Jeżeli się poziom podniesie, to po prostu ta podstawa falowania i możliwy zasięg oddziaływania morza poprzez różnego rodzaju podtopienia i w tym przypadku, tak jak rozmawiamy o brzegu klifowym, będzie na ten brzeg wpływało. Ta abrazja zostanie zintensyfikowana.
jakbyśmy mieli się, panie profesorze, cofnąć do czasu, kiedy ten klif powstał. Jaki to był okres? Czy on od tego czasu mocno się cofnął, że tak powiem w cudzysłowie, w głąb lądu? Co my wiemy, co nauka wie na ten temat?
Tego typu brzegi są pochodzenia lodowcowego. Już nasza wiedza ze szkoły średniej mówi, że nasz rejon tutaj Pomorza przechodził 4 zlodowacenia. No i abstrahując od takiej szczegółowej wiedzy, no, musimy powiedzieć, że lodowce mają tą możliwość budowania, czyli tworzenia osadów, z których między innymi zbudowany jest klif, dlatego niektóre z nich nazywamy właśnie glinami morenowymi, glinami lodowcowymi i w związku z tym jest to pochodna naszej tutaj przeszłości geologicznej, z lodowaceń z okresu czwartorzędu, tak? Z okresu pleistocenu. W ostatnich tutaj tysiącach lat w tym rejonie kształtowało się Bałtyckie Jezioro Lodowe. Ten poziom morza się zmieniał. No i między innymi również wtedy zaczęło się kształtować wybrzeże, zaczęły się kształtować brzegi. I te brzegi albo będziemy mieli w takiej formie akumulacyjnej, piaszczystej, wydmowej, albo jeżeli są tutaj osady zwięzłe, twarde, które nazywamy glinami zwałowymi, będą właśnie to brzegi, które od tych wydmowych różnią się tym, że są wyższe, że zbocza są strome i że możemy tutaj również obserwować różnego rodzaju w tych osadach morenowych przewarstwienia piasków, żwirów, a jeżeli takie występują, to będą występowały wody podziemne.
Bo panie profesorze, zatrzymajmy się na sekundę. To znaczy, że ten brzeg, który mamy taki płaski, piaszczysty, po którym sobie spacerujemy w tej chwili, też ulegał tej abrazji, można powiedzieć, tak? Tylko w innym stopniu i inaczej to wyglądało, bo inna jest budowa tej gleby, tego tak, terenu, który się tam znajduje, tak?
Oczywiście inna jest budowa geologiczna, osad piaszczysty. Zresztą też możemy to obserwować w przypadku brzegu klifowego, że te, które są zbudowane z glin zwałowych, stanowią elementy, które są wypukłe właśnie w kierunku morza, a te, które zbudowane są z osadów piaszczystych, przede wszystkim różnią się tym, że będzie znacznie niższy kąt nachylenia takiego zbocza i one będą stanowiły takie części wewnętrzne, te części, które są skierowane, rozmyte, zatokowe w kierunku lądu.
Jak sobie idziemy spacerkiem po plaży i dojdziemy do klifu, to widać, że ściany tego klifu też wyglądają, mają takie jakby, można powiedzieć, pęknięcia, bruzdy. Są wyraźne takie, można powiedzieć, smugi nawet różnych materiałów, prawda, geologicznych, które tam, mówił pan o glinie, tak? Ale jakieś inne też, rozumiem, że widać całą historię, że tak powiem, tego miejsca, geologicznie oglądając to, patrząc na to.
Tak, oczywiście. Historie i procesy, bo tak jak tutaj pani redaktor sygnalizuje, że glina może być popękana, jest to efekt oddziaływań glacji tektonicznych, tak? Czyli jeżeli te kształtujące się osady morenowe przykryte były lodem, to masa lodu oddziaływała na glinę. Ona po prostu ulegała w jakimś stopniu deformacji, tworzyły się systemy szczelin, spękań, no i one również obecnie wpływają na destrukcję tej gliny, bo jeżeli tam wyniknie woda, jeżeli w okresie zimowym woda zamarznie, to ona będzie te szczeliny rozsadzać, tak? Woda zwiększa swoją objętość, jeżeli będzie miała temperaturę, prawda, minusową i w związku z tym następują te odspojenia.
Czyli tak to może więc też, panie profesorze, powodować, że to się zacznie osuwać, tak?
Tak, nie tylko tym czynnikiem, chociaż to jest czynnik główny, odpowiedzialnym jest morze, ale również odpowiedzialność leży po stronie warunków atmosferycznych. Odpowiedzialność również leży po stronie człowieka, który zabudowuje tutaj klify, bo jest to atrakcyjne miejsce. Mieliśmy tutaj ostatnio sytuację w Jastrzębiej Górze, kiedy niszczenie brzegu, abrazja brzegu związana była nie tylko z czynnikiem morskim, ponieważ akurat ten rejon, o którym mówię, ta willa od strony morza była zabezpieczona opaską z gabionów, czyli to są takie kosze, w których zgromadzono otoczaki po to, żeby stworzyć taką barierę przeciwko falom, ale w 2002 roku w maju po intensywnych opadach atmosferycznych po prostu doszło tam do destrukcji tego brzegu, do zniszczenia, do cofnięcia i objęło to również budynek.
A na polskim wybrzeżu jest wiele takich miejsc, gdzie no kiedyś właśnie jakieś budynki stały kościoły, na przykład czasami też rybacy, prawda, budowali kościoły takie przy samym brzegu. I to, że tak powiem, są miejsca, które już nie wyglądają tak jak przed jeszcze, nie wiem, przed wojną, przed iluś tam kilkudziesięcioma laty?
Oczywiście, panie redaktor, jest słynne tutaj zdjęcie i historia kościoła w Trzęsaczu, który był wybudowany mniej więcej 2 kilometry od linii brzegowej w XIX wieku i w wyniku właśnie, ponieważ jest to część otwarta morza, w wyniku właśnie procesów abrazji została nam tylko ostatnia ściana brzegu i kościoła, tak więc jest teraz zabezpieczona kilkoma systemami, bo dla miejscowości Trzęsac jest to oczywiście atrakcja turystyczna, natomiast zdjęcie i ta historia opisana jest w każdym podręczniku geografii.
Czyli jeśli to było 2 kilometry od linii brzegowej, a w tej chwili po kilkudziesięciu, można powiedzieć, latach, to przed wojną mówił pan profesor, tak?
Że nie, to był 1812
rok. Ale ile tak. W takim razie taki klif będzie się mógł cofać, nie wiem, rocznie? Czy to się jakoś mierzy, bada? Na pewno, prawda?
Oczywiście. Tempo jest zróżnicowane. Tempo zależy od budowy geologicznej, od lokalizacji. Jest to po prostu bardzo ciekawe zagadnienie, które interesuje naukowców, między innymi mnie. I do tej pory badaliśmy zmiany brzegu klifowego, korzystając z tej geodezji takiej tradycyjnej, teodolitu, robiąc różnego rodzaju wcięcia, pomiary. Natomiast teraz mamy technikę, mamy zdjęcia tutaj lidarowe, czy pomiary lidarowe, także tutaj Urząd Morski.
Czyli bardziej precyzyjnie
tak,
jesteście.
Urząd Morski tak? Monitoruje i po prostu poprzez naloty są po prostu bardzo dokładne obrazy, które możemy rok do roku porównywać, określić zmiany, ile ubyło, w jakim kierunku się przemieszcza ten materiał, jakie są tendencje. Także to naprawdę...
I w którym miejscu, panie profesorze, jest taka największa, postępuje to najbardziej? To jest właśnie ten klif Orłowski, czy inne miejsca jeszcze?
Jeśli chodzi o wybrzeża w rejonie gdańskim, to na pewno klif Orłowski, tak? Ze względu na to, że muszą być tam zachowane naturalne procesy, że nie działa osłona Półwyspu Helskiego, także to jest takie intensywne miejsce, które poddane jest procesom abrazji. Również brzegi klifowe Otwartego Morza. Tam mniej więcej te procesy są z podobną prędkością. I w zależności od tego, jaka jest budowa geologiczna, no ja zaobserwowałem po intensywnych sztormach, że odcinek tutaj klifu Orłowskiego w tej piaszczystej części cofnął mi się 14 metrów. Ten, który jest reprezentowany przez gliny zwałowe, cofnął się mniej więcej 2 metry. Tak więc tutaj trudno mówić o pewnej średniej. To był rok 2009. Tam był taki bardzo intensywny sztorm i prowadziłem właśnie tutaj pomiary. Tak więc rok do roku takie zaobserwowałem różnice.
A klif Orłowski cofa się rocznie o ile mniej więcej?
No mniej więcej taką średnią można, jak już w życiu po prostu używamy różnego rodzaju pojęć średnich, to mniej więcej jest to około 1 metra na rok. Powyżej jednego metra, ale tak jak już wspomniałem, zjawiska sztormowe, zjawiska ekstremalne mogą ten proces przyspieszyć.
A czy cofnięcie się, osunięcie się klifu, to jest też konsekwencja dla pozostałej części tej linii brzegowej w najbliższej okolicy? Są jakieś konsekwencje?
Oczywiście, że są, bo proszę pamiętać, że przy klifie Orłowskim mamy piękne molo, mamy tam zaplecze turystyczne, tak więc cofający się tutaj brzeg klifowy i materiał, który w wyniku abrazji, w wyniku niszczenia jest uruchamiany.
On się osuwa, jest, prawda, do morza,
tak,
prawda?
Tak, to najczęściej jest tutaj w morzu, następuje segregacja tego materiału. czyli głazy zostają tutaj w miejscu w macierzystym, tam gdzie zostały rozmyte. Natomiast gliny zwałowe składają się z osadów piaszczysto-żwirowych również i z osadów mulisto-ilastych. I te osady mulisto-ilaste są poprzez zawiesinę odprowadzane w głąb morza, a pozostałe, piaszczysto-żwirowe, transportowane są wzdłuż brzegowo. No i niestety transportowane są wzdłuż brzegowo w kierunku Sopotu. Sopot, tak jak Państwo wszyscy wiecie, ma marinę i w wyniku tej depozycji odcinka brzegu, czyli abrazji odcinka brzegu, następuje depozycja osadu piaszczystego, wypłycenie, tam się tutaj, że tak powiem, wczasowicze denerwują, że następuje wypłycenie, że tam jest no, może mniej atrakcyjne miejsce teraz wykorzystywane przez ptaki, łabędzie. Tak więc to jest po prostu sytuacja, kiedy na drodze do wzdłużbrzegowego transportu osadów postawimy jakąś konstrukcję. Tak? W tym przypadku jest to marina w Sopocie, przy molo w Sopocie.
Czyli można powiedzieć, że ta, w linii brzegowej to dno morskie też się zmienia cały czas właściwie, tak? Nie, zależy pewnie tylko od samego, nie wiem, osuwiska z klifu, ale też od prądów, prawda?
Oczywiście, że się zmienia. Intensywne wezbranie sztormowe zmienia całą sytuację morfologiczną, jak my to nazywamy, czyli głębokościową na dnie, tak? Czyli no, mamy przykłady takie, że warstwa dynamiczna, ta warstwa powierzchniowa, w której zbudowane są rewy, uformowane są rewy, w wyniku sztormu jest, że tak powiem, uruchamiana, tak? Jest, może się przemieszczać w jakichś tam określonych, prawda, kierunkach i dopiero w fazie ucichania sztormu rewy się odbudowują. Tak więc jeżeli będziemy mieli odpowiednią grubość, odpowiednią miąższość, jak my to nazywamy, materiału piaszczystego, warstwę dynamiczną, to te rewy po okresie sztormowym odbudowują się. Jeżeli się odbudowują, to po prostu, tak jak już wspomniałem parę minut temu, rozładowanie tej pierwszej energii fali będzie na pierwszej zewnętrznej rewie. Tak? Także to jest bardzo korzystne z punktu widzenia dynamiki brzegu klifowego, no i tej, prawda, ochrony przez samą naturę.
No ale my moglibyśmy jako mieszkańcy, jako ludzie pomóc trochę tej naturze chronić nasz klif Orłowski. Powinniśmy coś zrobić, jesteśmy w stanie go ratować w jakiś sposób taki oczywiście, żeby nie zaburzać tej natury i tych przepisów, które pan profesor był uprzejmy zacytować na początku naszej rozmowy. Są jakieś plany w ogóle na to? Coś wiadomo?
Każdy z nas, no, chociażby przez swoją świadomość ekologiczną, jest taka prośba, żeby po prostu no, nie wspierać niszczenia tego brzegu klifowego poprzez spacerowanie w miejscach, prawda, które są zakazane przez Urząd Morski, poprzez tutaj ograniczenie przejść wzdłuż linii brzegu i również pod ścianą klifu, która jest może w każdej chwili po takim okresie sztormowym, że tak powiem, rozsypać się i tutaj może dojść do tragedii. Przede wszystkim powinniśmy się podporządkować tutaj tym
przepisom. Ale na możemy pomóc? Tak z naukowego punktu widzenia.
Z naukowego punktu widzenia to musielibyśmy wrócić do wątku zmian klimatu, tak? Czyli nasze działania proekologiczne, korzystanie z OZE, ograniczenie spalania paliw kopalnych, prawda, polepszenie tego bilansu.
Tak.
Spowoduje na pewno, że tutaj zatrzymamy zmianę klimatu, wzrost temperatury, a przy wzroście temperatury tutaj lądolody arktyczny, antarktyczny, że tak powiem, spowolnimy roztapianie się.
A budowanie jakiegoś tam falochronu nie ma pana...
Tak jak już wspomniałem, nie możemy w przypadku klifu Orłowskiego budować falochronu, jedynie to progi podwodne, takie elementy, które po prostu no nie burzą tutaj naszego krajobrazu przepięknego w obserwowaniu tej budowy geologicznej klifu Orłowskiego.
Panie profesorze, jak zbudowane jest dno Morza Bałtyckiego? Bo laikowi może się wydawać, że ono wszędzie wygląda tak jak w tej strefie brzegowej, którą my na co dzień, że tak powiem, możemy nogą, stopą dotknąć, czyli że wszędzie jest piasek. Wszędzie jest piasek w Bałtyku?
Nie, nie, to jest mylne pojęcie na temat budowy geologicznej Morza Bałtyckiego. Tak jak wspomniałem, jest to pochodna właśnie tych procesów polodowcowych, które pozostawiły tutaj na naszym obszarze różnego rodzaju osady. I nie tylko są to, piaski, są to również osady gruboklastyczne, czyli głazy, otoczaki, które też zostały one na dnie morskim.
Czyli
ale
geologicznie
możemy,
jest to morze różnorodne, tak?
Jest różnorodne. Taka jest właśnie tendencja i prawidłowości, że im głębiej ten materiał jest coraz drobniejszy, tak? Czyli no, głębia gdańska zbudowana jest z osadów mulisto-ilastych, tak więc tutaj pod tym względem jest to zróżnicowane. No, budowę geologiczną po prostu musimy znać no, też przede wszystkim pod kątem przygotowania inwestycji pod farmy wiatrowe. Tak więc obecnie trwa bardzo intensywne rozpoznanie dna morskiego poprzez zastosowanie różnego rodzaju metod. Zaczynamy tutaj od wykorzystania echosondy wielowiązkowej, która daje nam obraz morfologiczny dna. Później z wykorzystaniem magnetometru sprawdzamy, czy są tam jakieś metalowe elementy, wraki, pozostałości po II wojnie światowej.
Czyli panie profesorze, myśmy tego do tej pory nie wiedzieli, jak nie było inwestycji, to się nie badało w ten sposób, tak intensywnie?
Nie. To znaczy badało się, ale te badania nie miały, pani redaktor, takiej dokładności, jak mamy obecnie, tak? Ta dokładność pomiarów, badań, określenia parametrów dna no musi być po prostu z wyjątkową precyzją realizowana, ponieważ inwestycje w formie właśnie farm wiatrowych, one muszą, że tak powiem, wszystkie warunki bezpieczeństwa, muszą pracować przez ten określony, założony czas pracy, nie stanowić zagrożenia dla przepływających tutaj w tej strefie jednostek. Tak więc stąd po prostu ta metodyka badawcza, która nie tylko dotyczy powierzchni dna, ale również tych osadów, tych warstw, które będą przenosiły nam te wszystkie naprężenia związane z budową właśnie farm wiatrowych, a pamiętajmy o tym, że farmy będą pracowały w niekorzystnym środowisku, w środowisku morskim, czyli na farmy będzie oddziaływało tutaj falowanie, prądy, czyli no, mówiliśmy, jak to negatywnie wpływa na brzegi. Tak więc
zmieni się, panie profesorze, tak. Może się zmienić w ogóle dynamika, że tak powiem, i to, co się dzieje z linią brzegową w związku z tym, że powstaną farmy?
Nie sądzę, żeby się tak stało, ponieważ mimo wszystko są to konstrukcje ażurowe, pojedyncze, w znacznej odległości od linii brzegowej. Tak więc tutaj no, ja nie sądzę, żeby był jakiś negatywny wpływ. Natomiast przy okazji eksperty środowiskowych, ocen oddziaływania na środowisko, no, taka konstrukcja musi być opisana, omówiona pod kątem oddziaływania, prawda, na ssaki morskie, na ryby, na ptaki.
A to jest tak, na więc, oddzielny tak, temat, panie profesorze, oczywiście. Bo ja chciałam pana zapytać o to dno Bałtyku. Czy to jest takie miejsce, gdzie znajdują się na przykład surowce naturalne, jakieś kopaliny? Co o nich wiemy? Czy prowadzone są też badania w tym kierunku, a może przy okazji tych badań związanych z umiejscawianiem w przyszłości tych farm wiatrowych, coś żeście odkryli w dnie Bałtyku, co was zaskoczyło jako naukowców?
Nie tyle można powiedzieć, żeśmy odkryli, bo chciałbym tutaj panią redaktor i słuchaczy zapoznać z tematem konkrecji polimetalicznych, żelazowo-manganowych, ale...
To musimy wyjaśnić słuchaczom, co
tak,
to znaczy.
Tak. Są to po prostu formy występowania na dnie takich właśnie sferycznych czy sferoidalnych wielkości mniej więcej od 3 do 7 centymetrów form, które powstały w wyniku cementacji związkami żelaza, tlenkami, wodorotlenkami, żelaza, manganu, takich miejsc, które ze względu na chemizm wód dostarczyły przede wszystkim tych składników i powstały warunki, które spowodowały możliwość cementacji tych struktur, które obserwujemy jako konkrecję.
To ja się wtrącę, bo pan profesor, proszę państwa, przyniósł do studia ze sobą te, można powiedzieć, konglomeraty magnezowo, tak? Metaliczne,
tak,
można
tak,
powiedzieć.
Tak, żelazowo-manganowe.
Żelazowo-manganowe, konkrecje polimetaliczne, to się nazywa. Będzie można obejrzeć później na zdjęciu na naszej stronie www.radiogdańsk.pl po audycji, ale panie profesorze, one to są kopaliny jakieś, czy to po prostu leży na dnie, skąd się tam, że tak powiem, wzięły i czy to w ogóle ma jakieś znaczenie ekonomiczne, żebyśmy na przykład mogli to wydobywać i pozyskiwać te metale?
Tak,
jest
są
takie
to,
możliwości.
Są to właśnie struktury, które współcześnie, można powiedzieć, tworzą się na dnie morskim. One zostały rozpoznane przez Państwowy Instytut Geologiczny. No, nasze badania tutaj realizowane w Uniwersytecie Gdańskim we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim no, polegają na tym, że chcemy pozyskać jak najwięcej tych konkrecji, aby zbadać ich pod względem składu mineralnego, aby również określić, czy mamy tam interesujące nas złoża. To może jeszcze za wcześnie mówić na ten temat, ale występowanie chociażby pierwiastków czy metali ziem rzadkich. Są to takie, które są po prostu do wykorzystania w elektronice. No na przykład neodym jest wykorzystywany w magnesach, gadolin do produktu zielonego luminoforu tutaj w ekranach, holm również w magnesach.
Bardzo rzadkie metale, tak?
Tak, bardzo rzadkie metale. Natomiast no, geopolitycznie sytuacja jest tego typu, że Chińska Republika Ludowa to jest około 35% rozpoznanych światowych zasobów tutaj konkrecji.
Oni wydobywają gdzieś?
Tak, oni występują jeszcze na obszarze Indii, Rosji, prawda, jeśli chodzi o Europę, to występują tutaj w Szwecji. I jeżeli mamy sytuację konfliktu zbrojnego i te rynki surowcowe, które do tej pory, z których żeśmy korzystali, zostaną w jakiś sposób ograniczone, to właśnie po prostu trzeba wrócić do tematu konkrecji, które są na dnie Morza Bałtyckiego i
tylko pytanie,
podjąć,
panie
tak,
profesorze, czy to się będzie opłacało? Czy zasoby są tak duże, żeby rzeczywiście to było opłacalne, że ktoś w to po prostu wejdzie? Nie wiem, czy to jakaś instytucja publiczna, rządowa na przykład, czy pozyskiwać będą to firmy prywatne? Co by się opłacało?
No więc tutaj są, pani redaktor, dwa wątki. Wątek naukowy, który ja reprezentuję, czyli badania pojedynczych form wystąpień konkrecji składu mineralnego. No i również powinien zostać zrealizowany wątek złożowy, tak? Czyli powinna zostać opracowana dokumentacja złożowa, która pod względem ilościowym opracuje i poda wyniki, czy te złoża, które mamy, będą pod względem ekonomicznym możliwe do eksploatacji, czy to się komuś będzie opłacało, czy nie. Tak więc no mam nadzieję, że te prace dalej będzie Państwowy Instytut Geologiczny realizował dalszego rozpoznania. Nas to ekscytuje właśnie od strony naukowej, od strony tutaj również genezy. No chcemy się dowiedzieć poprzez rozpoznanie chemizmu wód morskich na tych różnych głębokościach, co spowodowało, że takie właśnie wytrącenia tlenków, żelaza, manganu, innych tutaj pierwiastków, jak już je tutaj jeszcze rozpoznamy dodatkowo, no powoduje, że mają one okazję się tutaj gromadzić na różnych głębokościach. No w naszym przypadku, naszego Morza Bałtyckiego, to są strefy od 50 kilku metrów do 70-80, tak więc to jest ten przedział głębokości.
jeszcze tylko powiem, że to, co pan profesor przyniósł do studia, wygląda trochę jak, można powiedzieć, kamienie, a kamieniami nie jest, tak? Albo jest trochę granitu, a trochę jakichś właśnie takich warstw metalu, tak? Tego, o którym mówimy, czy tego pierwiastka, tak?
Tak, ponieważ audycja, pani redaktor, jest redakcją naukową, używajmy pojęcia skały.
Skały.
I rzeczywiście, tak jak tutaj pani redaktor miała okazję obserwować, przyniesione do studia przeze mnie okazy. Część, która jest zagrzebana w dnie, w piasku, jest po prostu granitem i ten granit na powierzchni ma taką warstewkę brązowego, brązowa jest powierzchnia. To jest właśnie efekt wytrącania się związków żelaza, manganu i tworzenia konkrecji. Jeżeli będą po prostu jakieś pojedyncze ziarna wokół nich, również mogą się gromadzić konkrecje. One mogą wykorzystać przestrzeń międzyziarnową, między pojedynczymi ziarnami piasku, żwiru. Mogą również wypełniać jakieś szczeliny, tutaj pustki w skałach. Tak więc no nie dziwi się pani redaktor, że nas to po prostu fascynuje ze względu na formę występowania tych konkrecji.
Chciałabym pana profesora jeszcze zapytać o dno Bałtyku, które jest też cmentarzyskiem wraków. Pan profesor bada też wraki znajdujące się na dnie Bałtyku. O tym, ile ich jest, to my po prostu wiemy już od jakiegoś tam czasu, ale czy pan profesor zauważa, że obecność wraków zaczyna coraz bardziej wpływać na otoczenie, na to dno morskie, na wody morskie, na ekosystem w ogóle. I czy te wraki stają się coraz bardziej niebezpieczne? Są jakimś ryzykiem, zagrożeniem?
Oczywiście do wraków, pani redaktor, dołączyłbym broń, która po II wojnie światowej została zatopiona w pewnych obszarach, o których za moment powiem, tutaj na dnie Bałtyku. No, należy pochwalić tutaj urzędników, którzy po prostu...
Proszę pani profesor, jako, do mikrofonu.
Jako najwyższa izba kontroli przeprowadzili tutaj kontrolę występowania tych niebezpiecznych, no tak można powiedzieć, wraków, broni chemicznej na naszym dnie. No i również tutaj pytania padły do strony urzędników, osób, które zajmują się tą tematyką. Tak więc 17 września...
Bo one korodują, prawda? Niszczą te
wraki. Tak, 17 września była tutaj komisja sejmowa ochrony środowiska, która się zajmuje tymi problemami. Bo tak jak pani redaktor sugeruje, środowisko morskie, chemizm wód podziemnych wpływa destrukcyjnie na wraki, powodując ich korozję, powodując ich niszczenie. I te miejsca, gdzie mamy tutaj wraki takie najbardziej niebezpieczne, czyli wrak Stuttgart, o którym wiemy, że jest tam strefa katastrofy ekologicznej, że wylał się tam mazut w wyniku właśnie po II wojnie światowej.
Gdzie on jest zatopiony konkretnie?
On jest zatopiony tutaj przy wejściu do portu w Gdyni na głębokości 22 metry. No i ponieważ po II wojnie światowej ktoś tutaj, tak powiem, podjął decyzję taką, że może być to przeszkoda nawigacyjna, to po prostu zaczęto ładunkami wybuchowymi ten wrak niszczyć i w związku z tym zniszczono też ładownię, gdzie znajdował się mazut. No i ten mazut obecnie, mamy z nim bardzo wielki problem, bo on jest na dnie. Takim potencjalnym wrakiem jest wrak Franken, tak, który do końca nie jest rozpoznany pod kątem paliwa. Który...
On jest zatopiony też gdzie?
Tak, on jest zatopiony tutaj w rejonie Półwyspu, w rejonie nasady Półwyspu Helskiego w odległości kilku mil i mógł przewozić 6 tysięcy ton paliwa. Nie wiemy, ile w momencie zatopienia było tego paliwa na wraku. W wyniku bombardowania został przez Rosjan, przez samoloty IŁ zniszczony, rozczłonkowany na dwie części. Tak więc tutaj też kwestia monitoringu, kwestia, że tak powiem, przebadania tego wraku, czy zewnętrzne powłoki metalowe są w stanie jeszcze utrzymać to ewentualne paliwo, o którym, tak jak już wspomniałem, nie wiemy, ile tam było i nie doprowadzić do rozszczelnienia.
A panie profesorze, czy my możemy, są jakieś w ogóle pomysły na to, jak możemy te wraki zabezpieczać, żeby one nie stanowiły zagrożenia i te właśnie, ten mazut, ta broń, która się tam znajduje, to jest jakoś do opanowania?
No to już powinniśmy spojrzeć w kierunku polityków, którzy no, powinni dać nam tutaj możliwości poprzez różnego rodzaju programy, poprzez zwrócenie się do Unii Europejskiej o środki finansowe.
Ale żeby... możemy to opanować w ogóle? Są metody na to?
Tak, oczywiście, że możemy opanować. Jest to tylko kwestia pieniędzy, kwestia wybranej metody. Takie miejsce możemy po prostu zasypać materiałem, który jest materiałem nieprzepuszczalnym. Tak więc tutaj, jeśli chodzi o te środki bojowe, one mogą być na dnie wysadzone. Różna jest tutaj metodyka, jeśli chodzi o neutralizację tych niebezpiecznych dla środowiska Morza Bałtyckiego elementów.
A już abstrahując od tych wszystkich substancji, które się znajdują na takich wrakach, czyli tego mazutu, czy sam metal, z którego zbudowane są te wraki, on też emituje coś do wody, do środowiska tego tam na dnie? Czy, nie wiem, to się też może zmienić, nie wiem, skład tych osadów, które się znajdują w okolicy takiego wraku? Bo przecież my mówimy teraz o dwóch takich, które są rozpoznane jako potencjalnie najbardziej niebezpieczne, ale tych wraków jest dużo więcej w naszej strefie przybrzeżnej, prawda?
Tak, oczywiście. No, stwierdzono, że mniej więcej jest ponad 450 wraków i około 100 wraków znajduje się w Zatoce Gdańskiej, tutaj w naszym najbliższym rejonie. Ja ostatnio wprowadziłem do badań wraków metodę oznaczania podatności magnetycznej osadów, czyli takie cząstki metalowe wraku, który niszczeje, przechodzą właśnie do osadu i pobranie po zewnętrznej stronie wraku próbek gruntu, próbek osadów dennych, oznaczenie podatności magnetycznej, no, stwierdza nam, jaki jest ten proces destrukcji i oddziaływania tutaj horyzontalnego, tak?
Czyli tak to więc, znaczy jakiego?
Tak więc horyzontalnego, czyli w jakiej odległości od obecnej lokalizacji wraku mogą te elementy niszczenia zostać przemieszczane, tak? Także na to powinniśmy również nałożyć sytuację morfologiczną, jakie tam są formy dna, ukształtowania. Również powinniśmy tutaj powiedzieć na temat typów osadów, na temat prądów, tak więc...
Czyli co się znajduje, panie profesorze, w tych osadach? Po prostu metale ciężkie jakieś?
Nie metale ciężkie, ale po prostu łuszczące się zewnętrzne powłoki wraków, tak? Mieliśmy okazję badać tutaj uboty i mamy tutaj już na ostatniej prostej wyniki związane będą opublikowane w artykułach, związane z oddziaływaniem takiego niszczającego wraku metalowego na środowisko.
Czyli krótko mówiąc, te wraki się po prostu rozpadają tam w wodzie.
Tak, wraki się rozpadają, one jeszcze przy okazji tutaj prowadzenia rybołówstwa są zaczepione wieloma sieciami, także są niebezpieczne do nurkowania i tutaj Urząd Morski wydaje pozwolenia, wydaje zgody na nurkowania, tak więc zawsze trzeba zachować ostrożność przy badaniu, przy eksploracji tego typu obiektów.
Doktor habilitowany Leszek Łęczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, geolog z Katedry Geofizyki na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, był moim i państwa gościem. Dziękuję, panie profesorze, za podzielenie się wiedzą, za opowiedzenie nam tych ciekawych historii. Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.